Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dziś będziemy mówić między innymi o nałogu tytoniowym i chorobach z nim związanych. W programie Szlachetne Zdrowie goszczę profesora Wojciecha Naumnika, kierownika pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
W czwartek obchodzić będziemy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, a w piątek Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. Takie dni są zawsze okazją do porozmawiania o profilaktyce, a zacznijmy od tego, jak rzucić palenie. Papierosów oczywiście, bardzo, nie w piecu.
Bardzo dobre pytanie. To jest trudne, że tak powiem, zadanie, trudne przedsięwzięcie, bo dobrze sobie zdajemy sprawę, że palenie tytoniu to jest nałóg, jest to stosowanie pewnych substancji.
Nikotynizm, choroba.
Tak, jest. Ta choroba wpisana w klasyfikacji tych chorób, takich zdarzeń zdrowotnych, w klasyfikacji medycznej, jest to używka. Jak każda używka, no często jest trudno z niej zrezygnować. A żeby zrezygnować, no to często trzeba mieć silną psychikę, trzeba sobie powiedzieć, mieć wewnętrzne przekonanie, że muszę rzucić te palenie tytoniu. Jest to często trudne. Dlatego, ponieważ taka każda używka uzależnia. A to, w jaki sposób uzależnia, to widzimy chociażby po młodzieży, że na przykład jak ktoś zacznie palić w wieku młodzieńczym, a już jako, na przykład jako dziecko, to, no to niestety takie osoby prawdopodobnie będą paliły już nawet w przyszłości.
Czyli przy rzucaniu papierosów. Pierwsza sprawa, motywacja.
Motywacja, tak jest.
Czyli jakie argumenty względem siebie zastosować?
Czy no dobrze się też zorientować, jakie skutki zdrowotne to powoduje. Ja to obserwuję na przykład pacjentów, którzy mają w rodzinie choroby odtytoniowe, choroby nowotworowe, ktoś na przykład choruje na raka płuca. No mam, drodzy państwo, pacjentów, że na przykład tata chorował na raka płuca, dziadek, okazuje się pradziadek, wujostwo, a jeszcze wśród palaczy żona zachorowała, była paraczem biernym. To często przemawia do takich pacjentów, ale niestety często trochę późno, bo jeżeli ktoś już 20 lat palił i się spotkał z jakąś tragedią, no teraz rzucam. Oczywiście nigdy nie jest za późno, ale już jakieś skutki zdrowotne mogą być. Więc motywacja.
Dobrze, jeżeli nie pomoże motywacja związana z naszym zdrowiem, to może motywacja finansowa. Mamy inflację. Papierosy bardzo dużo kosztują.
Oczywiście, że tak. To jest jakieś uszczuplenie budżetu domowego na pewno. I zawsze gdzieś można sobie na coś innego przeznaczyć te wydatki związane z paleniem tytoniu. To na pewno motywacja finansowa. No, wiadomo, że musi być takie postanowienie silne psychiczne. Ja rzucam te palenie tytoniu i zresztą to jest też taką...
Ale tu i teraz, czy odkładam w czasie ograniczeń?
To jest różnie, bo jeżeli to jest często trudne tu i teraz, ważne jest, i to też poradnictwo antytytoniowo o tym mówi, że wyznaczyć sobie na przykład datę. O, tego i tego dnia rzucam sobie palenie tytoniu. I to pomaga często. Takie silne postanowienie. Oczywiście,
na ogół są to noworoczne postanowienia.
No, często tak, chociaż jak wskazuje życie, że ponad 50% postanowień noworocznych nie jest realizowanych, ale to akurat no, może niekoniecznie te noworoczne. Wiadomym jest, że gdy osoba sobie tak postanowienie będzie miała dosyć silne, no ważne jest trochę wsparcie osób bliskich, że tak powiem, rodziny zaprzyjaźnionych, ponieważ my wiemy, że taka osoba, która jednak rzuci palenie tytoniu, trochę jest podnerwowana.
Czyli drugi krok w rzucaniu palenia papierosów, wsparcie. Poza rodziną, poza bliskimi, poza taką dobrą motywacją psychiczną. Jakie jeszcze może być wsparcie? Farmakologiczne?
Farmakologiczne oczywiście. To mówimy o sięganiu po leki. No, na końcu oczywiście są dostępne bez recepty różnego rodzaju plastry, te takie środki do stosowania zewnętrznego. One też są bardzo dobre, ale my również dysponujemy bardzo dobrymi lekami, które się przyjmuje raz dziennie, z tabletki. Z tym, że oczywiście tak jak wszystkie leki, no mają swoje wskazania, przeciwwskazania, mają też skutki uboczne, ale jest dosyć wysoka skuteczność tych leków. One zawsze są dostępne, są to drogie leki, ale one w sposób działają na wybiórcze ośrodki w ośrodkowym układzie nerwowym i na przykład pacjent sobie postanowi, tego i tego dnia przestaje stosować tytoń. Jakoś tak jest, że jak pacjent bierze te tabletki, to po pewnym czasie rzeczywiście nie chce mu się palić. Oczywiście pamiętajmy, że te leki mogą mieć swoje przeciwwskazania. Jest to dosyć droga terapia, ale taka opcja też jest. Tabletki, one są w standardach medycznych i dla osób, które chcą rzucić palenie tytoniu, więc o takiej formie terapii też jak najbardziej można pomyśleć.
I trzeci krok, nie zrażanie się w razie porażki.
Tak.
Po tygodniu, dwóch tygodniach.
To
palacz sięga jednak po tego papierosa,
tak.
I co? Oj, nie udało się, dalej palę.
Tak, ponieważ pacjent pamięta, no jak paliłem, to byłem taki spokojny, nie miałem problemu, co zrobić z rękoma, nie czułem się tak uspokojony. To jest takie pozorne uspokojenie, bo wiemy, że te skutki zdrowotne prędzej czy później się pewnie pojawią, ale i to przeszkadza czasem w paleniu, prawda? Przeszkadza. I często chorzy mówią, no, że jak rzucam palenie, to zaczynam więcej jeść, to zaczynam być zdenerwowany, to już żona ze mną nie wytrzymuje, no bo to jest, drodzy państwo, używka, więc nagle...
Badania mówią, że w ciągu roku co najmniej 5 kilogramów można przytyć po rzuceniu.
No bo jak nie po papierosy, to się potem sięga po coś z lodówki, prawda? I to jest powód, że obserwujemy, że może jest wzrost masy ciała, więc...
A niektórzy palacze z kolei mówią, że nikotyna przyspiesza przemianę materii, że fajnie się przy niej chudnie.
No, też tak mówią, oczywiście, bo to pacjenci sięgają po papierosy, jest to używka, dlatego że jak są zdenerwowani, żeby się uspokoić, coś zrobić z rękoma, rozładować stres, to my wiemy, że pacjenci zaczynają palić. I zresztą zaczęłem mówić, że jak ktoś w wieku dziecięcym zacznie palić, to potem trudno je rzucić. Drodzy państwo, ja w ciągu ostatniego tygodnia, jak pacjentów przyjmowaliśmy z chorym na raka płuca, pytałem się, od kiedy pan pali? Dwóch pacjentów mi powiedziało, że od 5 roku życia. Prawda? To są pacjenci w zaawansowanym wieku. No, byłem trochę zszokowany, ale rzeczywiście tak kiedyś było. Jak jeszcze nie...
Niektórzy od wieku niemowlęcego, gdy rodzice
tak,
palili w tym samym pokoju.
Jeszcze 30 lat temu, w ogóle można powiedzieć 30, 35 lat temu, 40 lat temu,
przy świątecznym stole papierosy
nie słyszeliśmy o tym, że palenie tytoniu jest w ogóle szkodliwe. I to było tak, było takie trendy, prawda, że palimy tytoń. Dopiero stosunkowo niedawno to zostało tak nagłośnione, że te palenie tytoniu jest jednak zgubne.
A dlaczego uzależniamy się od nikotyny?
Uzależniamy się, ponieważ nikotyna, tak jak mówię, jest to używka, przyspiesza czynność, częstość pracy serca, a więc powoduje, że ta, jak rośnie częstość pracy serca, jesteśmy, to jest tak jak silną kawę wypijemy, prawda? Wypijemy potężną kawę, jesteśmy pobudzeni, zmobilizowani, prawda? Jak ktoś powiedział, że kawa rozjaśnia nasze umysły, tak samo i trochę tytoń, jest to używka. Więc jeżeli my nie mamy takiej używki, do której się przyzwyczailiśmy, to czujemy się trochę tacy nieswoje, że czegoś potrzebujemy, coś potrzebujemy zrobić z rękoma, coś, żeby zwiększyć swoją własną aktywność, więc pacjenci wtedy już jak palą, to sięgają znowu po papierosy.
A co się dzieje po odstawieniu papierosa?
A to są objawy abstynenckie. Jeżeli jest jakoś zrezygnujemy z jakiejkolwiek używki, to czujemy potrzebę. Czujemy potrzebę, to jest głód nikotynowy i to obserwujemy. Jeżeli ktoś bardzo dużo palił i gwałtownie odstawi, zdarza się depresja, zdarza się szybsze czynność, czy rozdrażnienie. Różnie są zachowania, depresja albo rozdrażnienie, szybka czynność pracy serca, zaburzenia ciśnienia tętniczego krwi. To są takie typowe objawy odstawienne, prawda? No trudno to porównać do kogoś, kto, prawda, stosuje narkotyki, ale pewne prawdopodobieństwa są. Była używka i raptem odstawiamy. Jesteśmy na głodzie i tak trochę działa nikotyna.
A co się dzieje, jakie skutki dla naszego organizmu, te dobre skutki, ma odstawienie papierosa już na dobę, na tydzień, na miesiąc, na rok?
W pierwszej dobie po odstawieniu widzimy, że spada częstość, spada ryzyko zawału serca, ostrej choroby niedokrwiennej. Po 3 miesiącach od odstawienia kaszel w większości przypadków wraca do normy. Przestajemy kaszleć, zwiększa się nadmiar wydzielania z dróg oddechowych. Po 5 roku nasz układ immunologiczny troszeczkę już powraca do normy. Ale, drodzy państwo, ryzyko na przykład zachorowania na raka płuca po wielu, wielu latach dopiero się, można powiedzieć, wyrównuje u osób, które nigdy nie paliły. Więc te takie skutki zdrowotne, oczywiście nigdy nie jest za późno na rzucenie palenia tytoniu, a o tym, że ten powrót do takiej normalności metabolicznej naszego organizmu długo trwa, to świadczy, że jak groźne jest to palenie tytoniu.
Im dłużej się pali, tym trudniej rzucić.
Tak. I to widzimy te następstwa. Bardzo często mamy pacjentów, którzy, no pytam się, czy pan pali? Nie palę. Ale nie palił pan? Tak, paliłem kiedyś. A kiedy pan rzucił palenie tytoniu? Tydzień temu. A ile lat pan palił? 40 lat. O tym już pacjent nie pamięta. Ale jednak ten okres palenia tytoniu, nawet jak ktoś rzucił 10 lat temu, to te kilkadziesiąt lat trochę coś tam no, mogło namieszać w naszym organizmie.
A palaczem się jest już do końca życia?
Niekoniecznie. Najczęściej tak, ponieważ trudno z tego palenia tytoniu zrezygnować. Ale mam pacjentów, którzy zrezygnowali i już nigdy nie sięgnęli. Chociaż to trudno powiedzieć do końca życia. Oczywiście te palenie tytoniu gdzieś tam ślady pozostawia, ale po kilkunastu latach rzucenia od palenia tytoniu, no to nie jest tak, że każdy musi mieć następstwa zdrowotne. Jest większe prawdopodobieństwo. To zależy od genów naszych. Wszystko dziedziczymy po naszych przodkach, po rodzicach, więc jeżeli ktoś jest predysponowane do wystąpienia pewnych chorób, no to może mieć. Przykładowo, no, mam pacjentów, jak się rozmawia, ktoś palił papierosy i pamiętam kilka temu chorego, lat 30, miał raka płuca. Niestety ten pacjent już nie żyje, ale przy głębszym wywiadzie dowiedziałem się, że tata zmarł w wieku 30 lat, dziadek zmarł w wieku 30 lat, a wszyscy palili. No to jeżeli coś takiego mieliśmy w naszej rodzinie, to naprawdę, to przynajmniej nie palmy. Przynajmniej nie palmy.
A jak wytrwać bez tego papierosa?
Jak wytrwać? No, różnego rodzaju środki zastępcze, a może to może sięgnąć po jakieś owoce, może
albo do lodówki.
Gumę do żucia, a może, no do lodówki tak, ale może owoc, a nie coś słodkiego, żeby nie przytyć przy okazji. Czymś się zająć, poszukać sobie innego zajęcia. Szereg jest możliwości.
Różnice między zwykłymi papierosami, a tymi elektronicznymi, czy podgrzewaczami tytoniu?
Znaczy, to oczywiście te papierosy tradycyjne, to my wiemy, co w nich się znajduje. To, że tam się znajduje te kilkaset substancji, które powodują raka, i kilka tysięcy substancji ogólnie szkodliwych, to dawno wiemy. Te e-papierosy, te podgrzewacze, te różnego rodzaju te techniki, my nie znamy takich odległych skutków zdrowotnych, bo nie wiemy, co się stanie za 10, za 20 lat, ale na chwilę obecną jest jednostka chorobowa, ostre uszkodzenie płuc po e-papierosach. W Stanach Zjednoczonych rocznie jest zarejestrowanych kilkadziesiąt zgonów spowodowanych tego typu stosowaniem związków chemicznych. I mamy pacjentów, często mam w pamięci kilka takich sytuacji zgonów młodych pacjentów, którzy zdrowych dotychczas stosowali bardzo duże ilości e-papierosów i zakończyło się zgonem. Takich papierosów, takich pacjentów się pamięta, można powiedzieć, do końca życia. I ostre uszkodzenie płuc spowodowane e-papierosami, to jest taka jednostka w nomenklaturze anglojęzycznej. Generalnie to chodzi o to, że w czasie wykonywania na przykład sekcji zwłok takiego pacjenta, płuco tych pacjentów jest podobne troszeczkę jak do popcorn, jak do, są aż tak zniszczone. Więc takie sytuacje są, my obserwujemy. I szereg badań było robionych nawet u chorych stosujących e-papierosy. To jest, drodzy państwo, chemia. Są różnego rodzaju związki chemiczne. I te związki chemiczne były znajdowane w dolnych drogach oddechowych. I teraz, jeżeli te związki chemiczne, one tam bytują przez 5-10 lat, no bo tyle na przykład pacjent pali, to my tak naprawdę nie wiemy, co się stanie za jakiś czas. I być może dowiemy się za jakieś 20-30 lat po obserwacjach takich długoterminowych, że jednak to jest coś udowodniony czynnik przyczynowo-skutkowy w stosunku do jakichś chorób, genów. Tego nie wiemy jeszcze, ale to jest chemia. I zresztą, drodzy państwo, tu pragnę wspomnieć, że co jakiś czas są komunikaty, że na przykład FDA, ta amerykańska organizacja, która dopuszcza stosowanie pewnych substancji, zatrzyma na granicy jakiś tam transport tych e-papierosów, innych wynalazków, bo znajdzie co jakiś czas, że tam jest jakaś substancja szkodliwa.
Nałogu nikotynowego warto się pozbyć ze względu na ryzyko wystąpienia wielu chorób, między innymi przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Co to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc?
Jest to postępujące, nieodwracalne zwężenie dróg oddechowych. Chodzi o to, że jakieś czynniki, najczęściej zanieczyszczenia, a wiemy, że najczęstszym zanieczyszczeniem w naszej sytuacji jest dym tytoniowy, powoduje taką postępującą destrukcję miąższu płucnego. I to jest tak, że pacjent, można powiedzieć, może nabrać do siebie powietrze, ale nie może wypuścić, ponieważ te zniszczenie tego miąższu płucnego powoduje, że te powietrze zostaje uwięźnięte w miąższu płucnym i powoduje ucisk na drogi oddechowe. I jak powoduje ucisk na drogi oddechowe, to pacjent nie ma problem z zrobieniem wydechu, robi się rozedma, tak? Ale wcześniej jeszcze, ponieważ dochodziło do drażnienia tych dróg oddechowych, jest nadmiar produkcji śluzu, czyli jest dużo wydzielin. To, co pacjenci mówią, palący papier, prawda, że musi odkaszląć, musi odkrztusić. To jest to właśnie. Z tego powoduje się ten kaszel powodowany u chorych palących.
Czyli to jest pierwszy objaw, który kaszel mówi nam, że już powinniśmy iść do lekarza?
Tak, przewlekły kaszel. Dokładnie. My doskonale wiemy, że ten kaszel przewlekły, jeżeli mamy 2-3 tygodnie, jesteśmy przeziębieni. A tak się przyjęło, że jak ktoś pali, no to, że kaszle, odpluwam. No nie, ten taki kaszel powyżej kilku tygodni odpluwanie jest już objawem patologicznym, trzeba pójść do lekarza. I to właśnie wynika z tego podrażnienia dróg oddechowych, z upośledzonej pracy rzęsków oddechowych, takich struktur, które są w drogach oddechowych, nadmiar śluzu, kaszel, zwężenia dróg oddechowych, chory kaszle po jakimś czasie, ponieważ jest destrukcja miąższu płucnego, zaczyna się pacjentowi robić duszno. Jest tak jest najczęściej.
To już jest bardzo późno, żeby iść do lekarza, no ale trzeba, ale jak wykryć tą chorobę? Akurat, że to będzie przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jakie badania na to wskażą?
Bardzo proste badanie i szeroko dostępne i łatwo do wykonania. To jest badanie spirometryczne. Naprawdę jest to badanie bardzo proste do wykonania. Idzie się do lekarza, umieszczamy taki ustnik, prawda, to wszystko jest podłączone do takiego, no teraz do komputerów, prawda, i w zależności od, komputer wylicza normy, ile musimy zrobić tego, w cudzysłowie, wydmuchu, w zależności od naszego wieku, od wzrostu, od masy ciała i widzimy, że mało możemy powietrza wydmuchać, czyli to jest, robi się to badanie spirometryczne po to, żeby właśnie wykryć tak zwaną obturację, czyli te zwężenie dróg oddechowych. Bardzo proste badanie, trwające kilka minut.
I nieważne ile powietrza nabierzemy, tylko ile będziemy wydychać?
Tak, tam są takie przeliczniki, odpowiednia technika jest na wykonania spirometrycznego. Lekarz poleca wydmuchnąć jak najwięcej powietrza, jak najszybciej, prawda? I to komputer to przelicza, ile jesteśmy w stanie w ciągu pierwszej sekundy wydmuchać tego powietrza i podstawia do odpowiednich norm i widzimy, czy jest to, jesteśmy w normie, czy nie.
A normy jakie mogą być?
Znaczy to
procentowe, jeżeli u kogoś wyjdzie 90%.
To w zależności, tam jest taki wskaźnik TIF, no, stosunek tej natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do objętości życiowej. Z grubsza, tak bardzo, bardzo oględnie tam powyżej 70 powinien wynosić. To jest taki, że jest obturacja i potem patrzymy jakiego stopnia. To ten taki marker, który nazywa się FEF1, czyli natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa. Jeżeli jest poniżej 80, to już jest no, umiarkowana obturacja. Powinien być powyżej 80%. Ale podkreślam, to trzeba dać pacjentowi jeszcze taki lek rozszerzający oskrzela, bo to ma być nieodwracalna obturacja. Bo jeżeli jest na przykład podany lek rozszerzający oskrzela i pacjentowi się wszystko wyrówna, wszystko się znormalizuje, to wyklucza obturacyjną chorobę płuc. Oczywiście może być astma, tak? Ale to z definicji jest nieodwracalna obturacja.
A czy można ją wyleczyć?
Znaczy w definicji POHP nieodwracalna, czyli my nie potrafimy wyleczyć POHP, ale potrafimy dać takie leki, żeby trochę poprawić komfort funkcjonowania, zmniejszyć ilość tej wydzieliny, zmniejszyć częstość zaostrzeń, żeby pacjent czuł się lepiej. To znaczy, jeżeli damy pewne leki, które zmniejszają częstość zaostrzeń, więc ten spadek, te pogorszenie w badaniach czynnościowych, to jest pogorszenie czynności płuc będzie trochę zahamowane, będzie spowolnione, a więc to wydłuży życie też pacjenta. Bo jeżeli odczuwamy duszność, mamy nadmiar tej wydzieliny, nadal palimy, co chwilę się przeziębiamy i nie bierzemy żadnych leków, więc wiadomo, że tych płuc będzie coraz bardziej nam ubywać. No i dojdzie do tego, że będzie nam duszno, być może po jakimś tam czasie, po iluś latach trzeba będzie stosować tlen cały czas, więc to taka sytuacja, jeżeli nadal się przeziębiamy, nadal nie stosujemy jakichś, prawda, szczepień, nie stosujemy, nie unikamy przeziębień, nie stosujemy leków, szybciej tych płuców, że tak powiem, ubywało.
Do chorób płuc bardzo mocno przyczynia się między innymi smog, a zbliża się czas, gdy mocno będziemy go odczuwać. Co nam szkodzi zimą podczas sezonu grzewczego?
Drodzy Państwo, no musimy patrzeć, czym palimy w piecu. To nie może być tak, że prawda, tak jak czasem widzimy gdzieś idąc na spacer, czy gdzieś tam jadąc przez jakieś miejscowości, gdzie jest dużo domków jednorodzinnych, prawda, sąsiad ma śmieci, ma wszystko, chce się ogrzać i wszystko włoży do pieca, a my potem to patrzymy, prawda, czujemy naszym nosem. No wiadomo, że takie powietrze szkodzi. I takie powietrze, jeżeli będziemy oddychać, prawda, w sposób często takim smogiem, ma działania swoje negatywne. Mało tego, jeżeli ktoś ma, jest chory, chory ma astmę odkrzelową, może powodować częste zaostrzenia, ma przewlekłe zapalenie odkrzeli, często będzie miał infekcję i często będzie powodowało zaostrzenie tej obturacyjnej choroby płuc. Pamiętajmy też o tym, że te szkodliwe związki, substancje, które są w smogu, one przychodzą też do krwi przez drogi oddechowe i negatywnie wpływają i na układ krążenia, na nerki, one są też czynnikiem ryzyka zachorowania różnego rodzaju schorzeń nowotworowych, odległych od układu oddechowego, na przykład z układu prawda, moczowo-płciowego, czy układu nerek, z chorobami prawda, nerek na przykład. Czyli szereg różnych chorób nowotworowych jest spowodowane przez smog, przez te substancje szkodliwe.
A jak uchronić się przed zanieczyszczonym powietrzem? Zamykamy okna, nosimy jednak maseczki.
To, czym palimy w piecu, w przypadku... To pamiętam w krajach azjatyckich, to nawet jak się widzi jakieś relacje w telewizji, to jeszcze kilka lat temu
jeszcze
to wzbudzało...
Przed pandemią covidową.
Przed pandemią nasz taki śmiech trochę, może nie śmiech,
co
ale...
Co za wymysły maseczki na twarzy.
Dzieci, drodzy Państwo, na przykład w Chinach czy w Japonii, każde dziecko wstaje rano, patrzy w aplikację w telefonie komórkowym, jakie ma powietrze, ile ma tych cząsteczek, prawda, w zawiesinie. Aha, dzisiaj ubieram maseczkę do szkoły, czy nie ubieram? I na przykład w krajach azjatyckich szkoły dają dzieciom maseczki po to, że jak jest smog, żeby z maseczką iść do szkoły, a może dziecko w szkole wziąć nieskończoną ilość maseczek, prawda? Po to, że kraje azjatyckie są przygotowane, żeby dbać o te swoje zdrowie. No być może było tam większe zagrożenie smogiem, ale jeżeli się spotka, popatrzy się, jakieś te aplikacje prześledziłem sobie, to sobie tak popatrzyłem, że na przykład niektóre miasta w Polsce mają większe zanieczyszczenia.
Coraz częściej czerwone plamy się pojawiają.
Niż wspomniane miasta w Chinach, czy w Indiach, tak dalej. Więc to... Być może to wymaga w przyszłości zmiany naszego myślenia, kultury, prawda? My wiążemy te maseczki z pandemią, którą mieliśmy, ale w krajach azjatyckich, w krajach zachodnich często się stosuje te maseczki dosyć powszechnie w sytuacji, jeżeli jest większy smog. Jest to taki sposób bycia, zachowania.
Przypominam, że powietrze zanieczyszczamy także dymem papierosowym, a najgorzej, gdy pali się w pomieszczeniu. A Światowy Dzień Rzucania Palenia już w piątek. Namawiamy palaczy, by przynajmniej tego dnia, a może już wcześniej, odstawili papierosy. A między innymi o tym, jak rzucić palenie i jak radzić sobie ze smogiem, radził dziś profesor Wojciech Naumnik, kierownik pierwszej kliniki chorób płuc i gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu za wizytę w studiu.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Zachęcam do spaceru, ale bez papierosa.
I z daleka od kopciuchów.
Z daleka, czyli najlepiej do lasu.
A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.